Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 64. Wróciliśmy trochę do rzeczywistości naszej polskiej. Na szczęście już jest piękny kwiecień, pogoda się poprawia, coraz więcej czasu można spędzać na zewnątrz, więc i ten powrót jest też trochę łatwiejszy. Zresztą tak naprawdę to już zapomnieliśmy o tym urlopie. Pieski wróciły od mojej mamy i od mojej koleżanki Wiktorii i wróciły do ćwiczeń i swojego klasycznego trybu życia. My przygotowywaliśmy się do pierwszych zawodów, które odbyły się w zeszły weekend i o tym Wam zaraz więcej opowiem, bo były to bardzo ciekawe zawody i dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło. A w międzyczasie wróciliśmy do intensywnego myślenia o planach kondycyjnych piesków w drużynie. Konsultowaliśmy je też u wielu specjalistów, także tych z ludzkiego sportu. I już mamy rzeczywiście bardzo fajne wyniki, które było widać na zawodach. Co jeszcze chciałabym Wam polecić, to takie podejście, które teraz bardzo propaguję, że słuchajcie, jeśli chodzi o psie sporty, o psie przygotowanie fizyczne, naprawdę bardzo, bardzo dużo można znaleźć w internecie. Natomiast pamiętajcie, że jeśli chodzi o przygotowanie ludzi, przygotowanie ludzkich sportowców, można znaleźć tego nieskończone ilości. I oczywiście psi organizm i ludzki organizm to są dwa zupełnie różne organizmy, natomiast warto gdzieś zaglądać do tych artykułów i będę Wam w najbliższych tygodniach polecała właśnie takie miejsca w internecie przede wszystkim, w których można tę wiedzę poszerzać. Słuchajcie, w międzyczasie niestety wreszcie udało mi się zdiagnozować Oziego, bo on miał taką sytuację, o której też już Wam chciałabym opowiedzieć. Jakieś pół roku temu, kilka razy, Ozi, zeskakując z łóżka, zachowywał się tak, jakby sobie, jakby przysiedział nogę, wiecie, jakby mu zdrętwiała noga, zdrętwiały tylne łapy. Rzeczywiście te łapki tak opadały trochę bezwładnie na dół. I zdarzyło się to dwa razy i ja byłam pewna, że to jest po fitnessie, może rzeczywiście trochę go przeforsowałam po jakimś frisbee. I potem przez kilka miesięcy to się nie pojawiało, ale też rzeczywiście była zima i on mniej gdzieś tam biegał, raczej zrobiliśmy fitnessy w domu, takie rozciągające i tak dalej, więc tego obciążenia nie było takiego dużego. Natomiast ostatnio zawrzyło się to tak około miesiąc temu drugi raz i ja wtedy od razu umówiłam się do Karoliny, do naszej fizjo, Karoliny Paździo, którą bardzo polecam. I na tej wizycie okazało się, że rzeczywiście Ozi ma problemy najprawdopodobniej z mięśniami biodrowo-lędźwiowymi i musimy sprawdzić cały tył, musimy zrobić USG po prostu tylnych łapek, mięśni i tak dalej, tych struktur tam. No i po licznych bojach, które pewnie widzieliście na moim Instagramie, udało mi się umówić do dr Kosiec-Tworus, takiej specjalistki od USG, której bardzo, bardzo ufam i wiem, że te badania prowadzone przez nią zawsze są najwyższej jakości, ale ona też ma niesamowite podejście do psów, a Ozzy ostatnio też ma ciężki czas psychicznie, o czym zaraz też Wam powiem. No i okazało się, long story short, przedwczoraj, że Ozzy rzeczywiście ma demineralizację, jakieś zwapnienia, ma po prostu problemy z tym odcinkiem biodrowo-lędźwiowym, to znaczy z mięśniami konkretnie biodrowo-lędźwiowymi, czyli iliopsoasami i ich przyczepami. Ma tam duże problemy i musimy zrobić falę uderzeniową według zaleceń Karoliny i musimy jeszcze rozpocząć robić fitnessy na iliopsoasy. I na ten moment troszeczkę Oziego odciążamy, nie forsujemy go, staramy się, żeby tego tyłu dodatkowo nie obciążał. Ja też ostatnio bardzo dużo wyjeżdżałam, bo i służbowo, i na zawody, i był taki tydzień, kiedy mnie nie było chyba ani jednego dnia w domu, a Lemi był u Wiktorii, był u Karoliny dogłębnie, był u różnych osób i Ozzy zostawał sam z moim mężem i niestety nasiliły mu się takie objawy. Ja jeszcze ciężko mi powiedzieć, że to jest lęk separacyjny, ale raczej on po prostu, brakowało mu tego wsparcia Lemiego i pewnie też trochę wsparcia mojego, bo potrafił zniszczyć jakieś rzeczy w domu, potrafił wyciągnąć, nie wiem, papier toaletowy, powyciągać jakieś rzeczy z koszyka, ręczniki, po prostu widać, że chodził po całym domu i próbował jakoś rozładować te napięcie. No i odkąd jest Lemi i na przykład zostaje on sam z Lemim, to nie ma żadnego problemu, więc zidentyfikowaliśmy to jako taką jakąś potrzebę wsparcia Lemiego. Nie wiem, czy dobrze, zobaczymy. I w najbliższym czasie będziemy wyjeżdżać teraz na 2 dni nad morze, żeby remontować naszą przyczepę. I zabieramy oba psy, bo po prostu łatwiej nam jest zabrać oba psy, licząc na to, że po prostu dzięki temu Ozzy nic nie zniszczy i nie będzie się czuł źle, bo będzie Lemi. Więc taka szykuje nam się taka dzisiaj podróż. A jeśli chodzi o Lemiego, słuchajcie, no to te nieszczęścia zawsze muszą chodzić parami. I w środę na ostatnim treningu, na matach, na pierwszym biegu Lemi przybiegł do mnie po starcie i zobaczyłam, że ma całą zakrwawioną łapę. I też słuchajcie, to taka historia, którą myślę warto opowiedzieć, bo trochę krzepi, w tym sensie rzeczywiście miał złamany pazur tego 5. palca, tego wiecie tutaj jakby, który jest wyżej na psiej łapce. I wyglądało to dramatycznie, bo ten pazur był złamany, ale był też tak bardzo wygięty. No i nasza koleżanka z drużyny, która jest weterynarzem, powiedziała, że no to może być, bo ona dotknęła tego pazura i ten pazur, słuchajcie, on jakby nie wisiał, nie był taki złamany, tylko tak no wyglądał, no rzeczywiście wyglądał jakby ten palec był złamany, tak no bardzo poważnie. No wyglądało to źle. Co ciekawe, Lemi w ogóle nie przeżywał, ja bardziej przeżywałam. No i właśnie nas troszeczkę nastraszyła ta koleżanka, w sensie ostrzegła, że to może być złamany palec, więc my szybciutko pojechaliśmy do przychodni. Tutaj dziękuję Oli, która mi bardzo pomogła właśnie wydzwonić najpierw jedną przychodnię, która skierowała nas do drugiej, czyli do Elwetu, i w Elwecie na CITO nas przyjęli. Na szczęście to tylko złamany pazur, natomiast złamania pazura są różne, można złamać pazur i tego właściwie nie odczuć, albo może być złamany pazur naprawdę bardzo, bardzo, bardzo tak głęboko i rzeczywiście tutaj Lemi ma złamany cały, praktycznie nie ma tego pazura, musieli mu usunąć w całości ten pazurek, więc i będziemy czekać, aż będzie odrastał. Więc teraz, jeśli znacie trochę historię Lemiego i jego łapek, to wiecie, że czeka nas karkołomna walka z spryskiwaniem tego jakimś odkażającym płynem, smarowaniem maścią i tak dalej. Dobrze, że nie musi nosić opatrunku, bo ta rana powinna oddychać, ale od razu śmieszna historia z dzisiaj rano. Słuchajcie, Lemi po prostu nie dał mi zdjąć tego opatrunku, po prostu nie dał. Nie byłam w stanie tego zrobić sama, więc wyzwoniłam naszą koleżankę Wiktorię, u której Lemi super często zostaje i kocha jej faceta. I słuchajcie, po prostu pojechałam rano na Tarchomin po to, żeby zdjąć Lemiemu opatrunek. W międzyczasie na spacerze, bo on na spacerze jest taki bardziej rozkojarzony, próbowałam tak troszeczkę go zdjąć, ale mi się oczywiście nie udało, tylko tak lekko go naderwałam. To jest, wiecie, ten taki samo, co się sam do siebie przylepia. I wysiadając z samochodu, już na Tarchominie Lemcio strzepnął nóżkę i tam już opatrunku nie było. No ale przynajmniej dzięki pomocy Wiktorii udało nam się ranę przemyć i posmarować. No i tak to wygląda historia złamanego pazurka Lemiego. I mogę Wam zacząć opowiadać już o zawodach. To były, słuchajcie, pierwsze zawody w tym sezonie. Zorganizowała je drużyna Łów z Wrocławia, a odbyły się w Malinie pod Wrocławiem. I lokalizacja była niezwykle ciekawa, bo słuchajcie, to było boisko, ale to było boisko na takim, przy takim osiedlu szeregówek, takich dość ładnych, bym powiedziała nawet w standardzie premium, więc bardzo ciekawy musieli mieć Państwo w tych szeregówkach weekend, skoro my biegaliśmy tam całe te, właśnie te zawody, no ale może mieli też super rozrywkę, to znaczy na pewno. Na te zawody jechaliśmy, tak jak zresztą pisałam Wam na Instagramie, na storiesach, też przypnę te storiesy. Jechaliśmy z takim założeniem treningowym, miały to być dla nas zawody treningowe, bo rzeczywiście psy uważam, że są w większości przygotowane, no ale jednak naprawdę na trawie biegaliśmy może drugi czy trzeci raz, nie byliśmy jeszcze dobrze obiegani, mieliśmy gdzieś po drodze jakieś kontuzje, to jakieś pieski pauzowały, to kogoś nie było, więc rzeczywiście nie byliśmy tak na 100% przygotowani. Ja oczywiście nie spodziewałam się upału w Polsce, ale przez te ostatnie temperatury jakoś tak nie przemyślałam tego pakowania się, z racji, że też pakowałam się tydzień wcześniej na te zawody, przez wszystkie wyjazdy, które miałam. No ale temperatura, słuchajcie, była po prostu dobijająca. Nie da się tego inaczej określić, było po prostu tragicznie. W sobotę lał deszcz, było ekstremalnie zimno. Naprawdę próbowałam sobie przypomnieć, kiedy ostatnio byłam na zawodach, żeby było aż tak zimno. I wydaje mi się, że mogło to być jakieś 6 lat temu, na pewno jeszcze przed Lemim, na pewno przed Warsaw Bullets, więc wydaje mi się, że 6 lat temu w Czechach, w październiku, było mi aż tak zimno i naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego aż tak, bo byłam, słuchajcie, ubrana w 1000 rzeczy, ledwo się ruszałam, a i tak było dramatycznie zimno. Jeszcze w sobotę lał deszcz, przez chwilę były zawody w ogóle wstrzymane przez tę ulewę, więc rzeczywiście było dość dramatycznie. Ale słuchajcie, to jest tylko pogoda, nie ma na nią wpływu, można sobie ponarzekać. Ja akurat nie jestem typem narzekacza, tylko działacza, więc troszeczkę Wam ponarzekałam, a teraz muszę powiedzieć, że to były nasze jedne z najlepszych zawodów, bo słuchajcie, w pierwszym meczu i chyba w drugim, nie pamiętam dokładnie, więc nie zabijajcie, ale na potrzeby tej dyskusji przyjmijmy, że w drugim biegu zrobiliśmy rekord klubu, 14,84 i to było, słuchajcie, tak, że ja biegnę z Lemim jako ostatnia, więc rzeczywiście Lemi pobiegł, wszyscy tam, w sumie to w ogóle słyszałam jakieś takie wow, wow, myślałam, o kurde, pewnie zobaczyli jakiś szybki czas na zegarze, więc fajnie, a to wiecie, sam początek zawodów, nie, gdzieś piąty mecz może, więc ja go odłapuję, łapię go i patrzę na zegar i tam 14,84. No i musicie wiedzieć, że my już kilka razy te czternastki chyba gdzieś tam widzieliśmy, czy takie piętnastki, więc sobie myślę, no zajebiście, super, ale pewnie gdzieś jest jakiś błąd na psie, więc rekord się nie liczy. No, ale błąd się nie zapala. Rekord jest. Więc słuchajcie, to była taki wybuch radości, tak niesamowity w ogóle bieg. Biegliśmy na trzech okejkach. Okejka to jest u nas minięcie się psów w fotokomórce, jakby pierwszego z drugim, drugiego z trzecim, trzeciego z czwartym, na nosek. Czyli takie idealne wejście, perfekcyjne można powiedzieć. Więc mieliśmy trzy okejki, bardzo dobre wejście. I w tym biegu Lemi pobiegł najszybszy oficjalny czas tych zawodów, czyli 3,45, powtarzam. I to jest tylko o 0,02 sekundy gorszy czas od jego rekordu 3,43 i to było, słuchajcie, dla mnie po prostu spełnienie wszystkich marzeń tego dnia. Ja w ogóle nie wyobrażałam sobie lepszego biegu, lepszego meczu. Ja już po tym meczu schodziłam naprawdę szczęśliwa, zwłaszcza, że w kolejnym biegu znowu pobiegliśmy 14,90, ale nadal to było jakieś takie potwierdzenie, że to nie był przypadek, że w pierwszym biegu to pobiegliśmy i w drugim też umiemy. Więc naprawdę niesamowite emocje, niesamowity sukces dla nas, coś czego się nie spodziewaliśmy, może też zdjęliśmy sobie z siebie trochę presji przez to, że właśnie powiedzieliśmy, że to zawody treningowe, że bez presji, ale jednak te okejki były piękne. No i pierwszego dnia, słuchajcie, byłam bardzo zadowolona z tego, jak Lemi biegał. Lemi w ogóle biegał całe zawody, przebiegał wszystkie mecze. Był jednym z psów, które przebiegały najwięcej tych wyścigów, bo dotarliśmy do samego finału. Był naprawdę niesamowity, ale pierwszego dnia był dużo lepszy. I rzeczywiście pierwszego dnia ta średnia oscylowała wokół 3,5, 3,2, 3,5, 3 z 3,4 robionymi. Natomiast drugiego dnia rzeczywiście Lemi trochę osłabł i ta średnia bardziej się kręciła wokół 3,6 i finalnie zakończył zawody właśnie ze średnią 3,56 i ja wiem, że Wy możecie pomyśleć sobie, no co za wariatka, dlaczego ona się nie cieszy. Ja się cieszę, natomiast pamiętajcie, że przygotowanie psa takie merytoryczne, fizyczne do zawodów to jest moja absolutna pasja i to jest dla mnie konik, z którym ja myślę bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, ja strasznie dużo czasu spędzam na myśleniu o tym, co jeszcze można poprawić, co dopracować. Ja cały czas kombinuję jakieś suplementy, czytam jakieś głupoty w internecie. Naprawdę jestem taką osobą, która na to poświęca bardzo dużo swoich myśli, więc nie dziwcie się, że ja mam jakieś plany. I tu mówię bardzo szczerze, że dla mnie średnia Lemiego, z której będę zadowolona, To jest średnia około 3,5-0,3,5,1. No czyli to są czasy, w których pies musi stabilnie biegać 3-4. I to jest mój cel na ten rok, żeby właśnie Lemi biegał stabilnie. Natomiast z zawodów na zawody, od kiedy Lemi zaczął startować, on tę średnią poprawia. To jest jego najlepsza średnia w życiu, jeśli chodzi o zawody. A warunki były ekstremalnie trudne, o czym też zaraz powiem. Więc satysfakcja jest, ale muszę też Wam powiedzieć, bo często o to pytacie, czy Lemi dostaje nagrody jakieś. Więc nagroda jest obiecana za 3-3. Jak Lemi zrobi 3-3 pierwszy raz, 3-3 coś, wiecie o co chodzi, może być 3-3-7, 3-3-8 i tak dalej, to za to jest kubełek z KFC. Za 3-4, za rekord Polski było... co było? Wieśmak, którego ja tu i ten film to wzbudza po prostu żałość w wielu ludziach, nie dziwię się. A za 3-3 jest kubełek z KFC. Takie są nagrody oficjalne. No dobrze, słuchajcie, więc ja się też zaczęłam zastanawiać, co tu nie zagrało, że ten drugi dzień był gorszy, a zwykle u Lemiego drugi dzień był lepszy. Więc po pierwsze przejrzałam sobie to, jak wygląda jego historia jedzonka, jaki rodzaj mięska, on je 4 rodzaje mięsa wzięliśmy ze sobą i jak to mogło wpłynąć. Nie dałam mu też tego dnia do mięsa dodatkowej porcji węglowodanów, więc to już biorę na siebie. Ale trzeci czynnik to jest na pewno też chłód i to, że ta temperatura nie sprzyjała tej szybkiej regeneracji i po prostu Lemi zmarzł. Nie wzięłam dla niego żadnego ubranka poza bakontrakiem. Już teraz nie zrobię tego błędu. I on po prostu chłopina zmarzł. Było mu za zimno i rzeczywiście było mu ciężej te mięśnie zmusić do pracy. Ale o tym, słuchajcie, to będzie cała epopeja o regeneracji psich sportowców. Bo jeszcze do tego ostatnio, dzięki współpracy z marką Triactive, robimy taki monitoring snu Lemiego i sprawdzam, ile Lemi śpi. Ale o tym też będzie oddzielny odcinek. No dobrze, możemy teraz przejść do głównego tematu tego odcinka i chciałabym Wam tutaj oznajmić, że zostałam jedną z ambasadorek, a raczej moje pieski zostały ambasadorami marki Tractive i właśnie dzisiaj we współpracy z marką Tractive nagrywam odcinek, jak zapobiegać psim ucieczkom i zaginięciom. Przede wszystkim zdarza się to bardzo często, nie ma się czego wstydzić, jak to Cię powiedziała moja przyjaciółka i jakby mega to szanuję. I warto o tym mówić i propagować wiedzę na ten temat, bo ciągle pojawiają się ogłoszenia, akcje. I ja kiedyś jeszcze miałam w sobie takie przekonanie, Boże, to za durny właściciel puścił tego psa, jak on mógł to zrobić i tak dalej. A teraz mam zupełnie inaczej i myślę sobie, że naprawdę my jako opiekunowie robimy bardzo dużo, żeby te nasze psy były bezpieczne. I jeśli nam się potknie noga, to nie znaczy, że jesteśmy złymi ludźmi, po prostu potknęła nam się noga, mamy prawo do błędu. I rzeczywiście bardzo wiele pojawia się takich ogłoszeń, akcji, że pies wyślizgnął się z szelek, pies się czegoś przestraszył i uciekł. O ile pies, który wcześniej nie miał takich akcji, jest na smyczy, to rzeczywiście możemy tutaj mówić o jakimś zrządzeniu losu czy przypadku. Natomiast trochę mniej empatii mam dla osób, na przykład, które widziałam wczoraj, czy tam przedwczoraj, jak sobie biegłam. Słuchajcie, w Warszawie przy Wisłostradzie, jednej z najbardziej tłocznych arterii Warszawy, pani szła sobie przy tej ulicy z psem bez smyczy i ten pies tak dość niefrasobliwie sobie biegał i wąchał wszystko, więc bardzo zaczęło mnie to zastanawiać, gdyby nagle coś na jakiejś budowie coś huknęło albo jakiś tłumik samochodu huknął, to czy ten pies jakby się przestraszył, to w którą stronę by uciekł, czy nie w stronę tej ulicy. No ale to już inna historia. Ja, słuchajcie, w swoim życiu miałam takie dwie poważne sytuacje, w których brałam udział, jeśli chodzi o zaginięcia, bo ta sytuacja z Lemim i z Dzikiem, to nie uważam tego za zaginięcie, chociaż zmotywowała mnie do współpracy z marką Tractive, ale pierwsza taka poważna sytuacja, z którą miałam styczność, no to jest oczywiście zaginięcie Melisy. Moja przyjaciółka Agnieszka wyjeżdżała na urlop i zostawiła nam pod opieką dwie swoje suczki, Melisę i Malinę, obie Border Collie. To było pod Warszawą, w okolicach Campinosu i została ze mną jeszcze moja druga przyjaciółka i był wtedy jeszcze mój tylko jeden piesek, Ozzy, i był jeszcze Martyny pies, więc trochę tych piesków było. I rano wzięłyśmy całą ekipę na spacer. I na samym początku spaceru wzięłyśmy ją do lasu w okolicach Campinosu, na obrzeżach Campinosu. I to jest miejsce, gdzie one obie, i Melisa, i Malina, chodzą codziennie. Doskonale znają te miejsce, doskonale znają parking i tak dalej. No i właśnie już od parkingu zaczęłyśmy iść. No, tutaj muszę przyznać, szłyśmy bez smyczy, bo po pierwsze byłyśmy tam wielokrotnie, z tymi psami zostawałyśmy wielokrotnie, one nas znały i też to są psy, które są bardzo, mają bardzo dobre przywołanie. No ale traf chciał, że w tym momencie panowie rolnicy z pobliskich miejscowości, uwaga, co robili, to jest najciekawsza historia, odstraszali ptaki od drzew czereśni takimi krótkimi strzałami z armatek. Dowiedziałyśmy się o tym dopiero po tym, jak Melisa już nam zaginęła, bo w pewnym momencie Melisa tak przestraszyła się tych wybuchów, że uciekła nam w las. I przez pierwszą godzinę szukałyśmy jej same, a potem uruchomiłyśmy już całą akcję. Uruchomiłyśmy fundację, no, zadzwoniłyśmy do fundacji TROP, która nam dała określone instrukcje. Zaangażowałyśmy w to mnóstwo osób. Zresztą one też same się zaangażowały, każda kolejna się angażowała właściwie sama. Drukowałyśmy ogłoszenia, rozwieszałyśmy ogłoszenia. Oczywiście jeździłyśmy absolutnie cały, calutki dzień. Po tym całym Campinosie obchodziłyśmy po lesie, po wszystkich okolicznych miejscowościach. Nasi faceci jeździli na rowerach. No po prostu uruchomiliśmy naprawdę prawdziwe poszukiwania. Natomiast ja Wam powiem, że ja miałam do końca... A, i nasza przyjaciółka była daleko, bo była we Włoszech, ich właścicielka. I ja Wam powiem, że ja do końca miałam przekonanie, że ta Melisa wróci w taki, na taki parking, gdzie zwykle zaczyna Agnieszka z nimi spacery. I dokładnie tam Melisa znalazła się po prawie dobie, praktycznie dobie bez 3 godzin, bo w kolejnego dnia rankiem o 5 rano tam znalazł ją nasz kolega ze swoim psem. No i słuchajcie, Melisa, jakby ona była w super stanie i rzeczywiście nie było po niej żadnego śladu. Nawet, słuchajcie, nie miała kleszczy, nie była jakaś taka brudna, nic jej się, jakby się nic nie stało, w ogóle miała bardzo dobry humor. Natomiast to, co my przeżyłyśmy z Martyną, właśnie z tą koleżanką, która, z którą się razem opiekowałam, to, że zgubiłyśmy obcego psa, to jest naprawdę historia, która zostanie mi do końca życia i ja do końca życia będę miała już taki strach w sobie, jak będę się psami opiekowała. Więc rzeczywiście, też zwłaszcza przez to, że w żadnym momencie tej doby, kiedy Melisy nie było, my jej nie widziałyśmy. My nie miałyśmy żadnego śladu, gdzie ona jest. Oczywiście, wiecie, ja miałam 1000 myśli, że ją potrącił samochód, że ktoś ją porwał, że wrzucił gdzieś do rowu. No po prostu masakra. Więc druga historia, z którą miałam styczność, bo miałam styczność z dwiema, tak jak powiedziałam, to była historia zaginięcia Filii, to jest suczka harta polskiego, najprawdopodobniej harta polskiego, uratowana z pseudohodowli, którą zajmowała się w domu tymczasowym moja koleżanka, a potem ona od adoptowanych nowych rodziców uciekła i rzeczywiście uciekła na spacerze, z tym, że Fila potem była kilka razy widziana w różnych miejscach, więc mniej więcej było wiadomo, gdzie ona jest i tu się bardzo włączyła fundacja TROP, więc Wam bardzo ich polecam, jeśli rzeczywiście taka sytuacja Wam się przydarzy. Oni nawet jeśli nie będą mogli się zaangażować personalnie, to mają już taki zestaw podstawowych rad, jak pomóc osobom, którym uciekły psy, więc na pewno bardzo, bardzo pomogą. No i rzeczywiście ta sytuacja była trochę inna, bo Fila uciekła za takim instynktem łowieckim, nie ze strachu, potem była widziana tam gdzieś przy jakichś sarenkach, nie wiadomo czym. I rzeczywiście bardzo się bała podejść. To był też dziki pies gdzieś tam wychowywany przez kłusowników, który dopiero od niedawna miał kontakt z człowiekiem i dla którego ten instynkt łowiecki był niezwykle silny. Long story short, bo tutaj nie brałam udziału takiego czynnego, nie mi zaginął ten pies, tylko wiem po prostu o tym zaginięciu, to Fila się odnalazła, natomiast ja też uważam, że to jest piesek taki, którym te instynkty łowieckie już są tak silne, tak wdrukowane, bo ona była używana po prostu do polowań, że no to już jest całe życie pies linkowy. No ale o tym właśnie za chwilę, bo słuchajcie, jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, żeby takich sytuacji po prostu uniknąć. No i oczywiście w przypadku Melisy, która to idealne przywołanie miała i to jest naprawdę pies, który wręcz on nie ma odwołania, tak? To rzeczywiście tutaj zadziałał ten strach i zadziałała ta sytuacja z tymi armatami, które ją po prostu tak wystraszyły, że ona w swojej głowie walczyła o życie. Ona w swojej głowie walczyła o ucieczkę od tego strasznego huku, którego tak dramatycznie się bała. I uciekła bardzo daleko, to znaczy nie wiemy, gdzie ona była, znalazła się dosyć blisko, natomiast mogła być bardzo daleko i mogła przemierzyć długi odcinek, zanim te huki przestała słyszeć. Natomiast temu się nie dało w jakiś sposób zapobiec. Natomiast jeśli macie psy, które na przykład uciekają za zwierzyną, i tutaj mówię do właścicieli wszystkich opiekunów hartów, opiekunów wyżłów, opiekunów bigli, opiekunów ras łowieckich. O, teraz mi się przypomniało, że jeszcze jak mieszkałam na Bemowie, i to jest niestety smutna historia, to mojej koleżanki bigl właśnie uciekł za zwierzyną na Podlasiu, gdzieś tam na jakiejś działce. No niestety nigdy nie wrócił, nigdy go nie znaleziono. Natomiast właśnie wszyscy właściciele ras, które są uznawane za takie polujące, za rasy, które gdzieś tam mają silny ten aspekt łowiecki w swoim DNA, powinni nad tym przywołaniem pracować. I teraz to nie jest moment, żeby mówić o pracy nad przywołaniem, ale jeśli cofniecie się do odcinka 13 sezonu 4, to znajdziecie tam dokładnie opisane to, jak można nad przywołaniem pracować, jakich akcesoriów używać i jak można sobie tę pracę ułatwić także u takich trudniejszych ras. No właśnie, akcesoria. To jest temat, który na pewno tym ucieczkom może zapobiegać, no bo nie oszukujmy się, pies nie ucieknie, będąc na lince, przynajmniej w większości przypadków. I tutaj na pewno, jeśli chodzi o harty, o psy bardzo drobne w budowie, takie delikatne, musimy zadbać o odpowiednie szelki. Szelki moich psów są, słuchajcie, dopasowane, pomimo iż to nie są uciekinierzy, są dopasowane absolutnie na styk. Po pierwsze, tak jest wygodniej im, ale po drugie, ja też jestem wtedy chroniona w sytuacji, w której oni mogliby z tych szelek wyjść. Więc bardzo dobrze dobrane szelki. Jeśli Wasz pies z łatwością wyswobadza się z takich dobrze dobranych szelek, no to są specjalne szelki antyucieczkowe, które mają 3 punkty jakby takiego zapięcia i jeszcze taki dodatkowy element, jakby gdzie tą smycz można przypiąć w 2 miejscach. Więc bardzo Wam polecam eksplorację tego tematu. Wiem, że takie szelki się pojawiają, można je też robić na zamówienie, więc można dokładnie dopasować je do Waszego psa. Jeśli macie psa uciekiniera, jeśli nie jesteście pewni tego Waszego przywołania lub macie go od niedawna, jest to piesek ze schroniska, nie znacie jego historii, to dla Was podstawowym elementem wyposażenia psa jest oczywiście długa smycz Linka. I słuchajcie, nawet po tej akcji z dzikiem, jak Wiktoria miała Lemiego, i ona go bardzo dobrze zna, on ma dobre przywołanie, on wprawdzie spaceruje daleko od człowieka luzem, ale on ma dobre przywołanie, to i tak spacerowała z nim na długiej smyczy lince. I ja, słuchajcie, najdłuższą linkę, jaką widziałam, to była linka 50-metrowa. No i tak, jest to zwój, ale można sobie mieć ten zwój tylko jednym końcem przy sobie, a rzeczywiście dać psu bardzo, bardzo dużo wolności, naprawdę na takim spacerze wolnym. I ten pies naprawdę może wtedy sobie pobiegać, pohasać, a jednocześnie Wy macie na kontrolę nad tym drugim końcem linki. Ja na takie spacery, powiedzmy, gdzie rzeczywiście wolę o tę linkę zadbać, gdzie nie znam miejsca i nie mogę puścić psów wolno, mam na przykład linkę 10-metrową i ta linka mi w spokojności wystarcza, moje psy na tych dziesiątkach chodzą bez problemu. Ja wiem, że już polecałam kilka razy, ale zawsze polecam Wam Hałkę. Hałka ma świetne linki, właśnie zamówiłam kolejną. Niedawno ubierała też naszą drużynę Warsaw Bullets, więc myślę, że jest to miejsce, gdzie warto po tę linkę się zgłosić. Wiem, że bardzo dużo osób korzysta z gwizdka, natomiast jest to też kolejny element przywołania i pracy nad przywołaniem, więc na tym nie będę tutaj się za bardzo roztkliwiać. No i oczywiście urządzenie, bez którego teraz już sobie nie wyobrażam jakiegoś takiego monitorowania pozycji moich psów, zwłaszcza na wolnych spacerach po tej sytuacji z dzikiem. to jest lokalizator Tractive i jest to lokalizator wyposażony w GPS, dzięki któremu możecie na żywo śledzić pozycję Waszego psa na Waszym telefonie w aplikacji Tractive. Myślę, że bardzo dobrze znacie to urządzenie. Ono ma bardzo, bardzo dużo różnych cech oprócz namierzania, ale dzisiaj powiemy akurat o namierzaniu. I rzeczywiście jest ono bardzo dokładne. Można wyznaczyć też bezpieczne strefy i wtedy jeśli zwierzę wyjdzie poza te strefy geograficznie, to dostaniecie alert, że zwierzę Lemi jest poza bezpieczną strefą. Ja tak dostaję, mam ustawiony tu bezpieczną strefę w domu. Oprócz tego możecie oczywiście sprawdzać, jak Wasz pies się porusza, ile się porusza i to jest trochę takie liczenie kroków, ale dla mnie ten lokalizator Tractive to jest przede wszystkim doskonałe narzędzie po prostu namierzania Waszego psa z bardzo dużą dokładnością i rzeczywiście pozwala mi czuć się po prostu bezpieczniej. Myślę, że na co dzień monitorowanie pozycji Waszego psa jest czymś takim, o co warto zadbać, jeśli rzeczywiście posiadacie tego psa uciekiniera, jeśli rzeczywiście mieliście w życiu takie sytuacje. I wiem, że mnóstwo osób, którym psy uciekły i które tych psów nie mogły znaleźć, następnie zadbały właśnie o te nadajniki, dbały o akcesoria, dbały o trzymanie psa na smyczy, ale też nie dajmy się zwariować. Ja jestem akurat zwolenniczką tego, żeby dążyć jednak do sytuacji, w których nasz pies może się wybiegać, ma opcje takie, w których może biegać bez smyczy, może mieć tej wolności chociaż trochę, no bo słuchajcie, żyjemy z nimi głównie w miastach, one aż tak dużo tej możliwości pohasania nie mają i wydaje mi się, że ona im się po prostu należy. Co nie zmienia faktu, że bezpieczeństwo naszych psów i ich zdrowie powinno być tutaj dla nas głównym priorytetem. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego odcinka. Wiem, że bardzo długo musieliście na niego czekać. Ja też byłam bardzo, bardzo zajęta i ciągle przygotowuję dla Was różne rzeczy, między innymi ten kurs rozciągania, do którego filmiki już są nagrane, już jest prawie wszystko zrobione, ale trzeba to po prostu poskładać, a rzeczywiście, słuchajcie, no nie jest łatwo, nie jest łatwo. Dziękuję Wam w każdym razie za słuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. Pa!